Dzięki, Michale. Tylko ogarnę z tym wszystkim. Dziękuję Ci, Boże, za to, że jesteś zawsze dobry. Dziękuję Ci za ten dzień, za to miejsce, za każdego, kto tutaj jest. Jestem Ci wdzięczny, że Ty znajdujesz ludzi, którzy chcą iść za Tobą i chcesz używać każdego z nas, żeby kolejne osoby mogły Cię poznawać. Dziękuję Ci za czas, w którym żyjemy, za możliwości, które mamy, za to wszystko, co jest nam dane w ręce i za to, że możemy być częścią Twojego niezwykłego planu znalezienia tych, którzy się pogubili. Dziękuję Ci za to i modlę się o ten czas, o to, co będę mówił i o coś, cokolwiek dzisiaj jeszcze się będzie działo tutaj. Amen. Okej, to nie będą warsztaty. Formuła tej części jest taka, że ja mówię, wy słuchacie. To jest przewaga tego, kto stoi za kazanicą. Czasem można wyrazić po waszych twarzach, może mogę widzieć, czy to trafia, czy nie trafia, ale tak to zostało tutaj przygotowane. Kiedy tata prosił mnie o to, żebym przyjechał i podzielił się czymś i też mówił o tym, że początek roku to jest też taki czas, kiedy jest czas przyglądania się wizji, przypominania sobie o tych rzeczach najważniejszych. O rzeczach najważniejszych, które sporo lat temu, kiedy tutaj społeczność, wspólnota w Mińsku powstawała, kiedy ówczesna rada, w której miałem przywilej być w składzie, też zastanawiała się i szukała, jak wyrazić to, o co nam chodzi. To było różnie wyrażane, też graficznie. Pamiętam, Michał, ty robisz rysunki takich filarów. Pamiętam do dziś te rysunki, widzę, że nie pamiętasz, ale pamiętam. I było takich 5 filarów, które zostały nazwane, zdefiniowane i które są wizją i kształtują tutaj życie Kościoła, życie wspólnoty. I jak się wejdzie na stronę internetową, jeżeli ktoś nie wie, to można wejść sobie doczytać. Tam jest 5M. Jest modlitwa, miłość, misja, mądrość i marzenia. To się tak ładnie składa, wiecie, fajnie się układa takie hasła, słowa, które łatwo opowiedzieć i łatwo przekazać. To też zawsze powód do tego, że jak ktoś pyta, a o co chodzi z tym 5M, to można to opowiedzieć. Ale trzeba wiedzieć też, co opowiedzieć, więc warto doczytać. I dzisiaj chcę trochę zaprosić was do takiego przyjrzenia się jednym z elementów wizji, którą jest misja. Przeczytam najpierw takie założenie, które jako Kościół w Mińsku zostało przyjęte, jak misja jest rozumiana i potem popatrzymy sobie trochę na to, jak w Starym i Nowym Testamencie ta Boża misja przebiega. I kim my w niej jesteśmy, co to dla nas dzisiaj w ogóle może oznaczać. Więc przeczytam to, co jest częścią wizji tutaj Kościoła w Mińsku. Jest to Kościół pełen troski o ginących ludzi, wychodzący im naprzeciw. Kościół głoszący Ewangelię wszystkim i wszędzie. Kościół skoncentrowany na ewangelizacji osobistej, głoszący Chrystusa życiem, zgodnie z wersetem Ewangelii Mateusza 28:19a, wyruszywszy więc, czyńcie uczniami wszystkie narody i Dziejów Apostolskich 1:8, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Okej. Wszędzie, wszystkim, zawsze. To jest bardzo dużo. Będziemy to jakoś z tego schodzić, żeby być tu i teraz i komu. Żeby można było przełożyć z tego dużego obrazka na coś, co będzie można zastosować. Tak, misja, jak nie wiem, co wam się myśli, kiedy słyszycie słowo misja, czy widzicie misjonarza, a może taki film był też misja ze znanym aktorem. Różne są obrazy rodzaje misji. I ci, którzy, teologowie, badacze, próbowali uchwycić to, co to oznacza właściwie misyjność. Kto ma tą misję nieść? Co to oznacza w praktyce dla ludzi wierzących, dla Kościoła, blisko, daleko. I zaczęli przyglądać się temu, jak Pan Bóg, jaki jest Bóg, jaki jest Pan Bóg. I wiem, że tutaj, bo sprawdzałem sobie na stronie, było kazanie o przymierzach. To chyba mówił Mateusz, dobrze pamiętam? Coś mówiłeś o przymierzach? Było o przymierzach. I teraz, jeżeli dobrze pamiętacie, to Bóg jest takim Bogiem, który umawia się z ludźmi na pewne rzeczy. Mówi, ja będę ci błogosławił, a ty ze swojej strony też masz pewne zobowiązanie. I teraz, jak to historia pewnie bardziej ze szkółki niedzielnej, ale warto ją sobie przypominać, kiedy Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę, dał im przestrzeń, którą się mieli zajmować, dał im ogród i właściwie jedną taką istotną kwestię do tego, żeby tylko z jednego drzewa nie jedli owocu, a poza tym mieli być z nim, mieli żyć z nim w relacji, mieli być blisko niego. I Adam z Ewą postanowili samodzielnie zdefiniować, co jest dobre, a co złe. Zerwali ten owoc drzewa poznania i pomyśleli sobie, my lepiej wiemy niż Pan Bóg, co jest dobre i co złe. I to się posypało. I potem te próby radzenia sobie człowiekowi z tym, co jest dobre i co złe, nie wychodziły. Historia Kaina i Abla, kolejne sytuacje. I tak to się wszystko popsuło, że w końcu pewien człowiek, Noe, został odnaleziony przez Boga i użyty do tego, żeby przenieść ten rodzaj ludzki do kolejnego etapu. To wszystko, co Bóg stworzył, było w takim stanie, ludzkość była w takim stanie, że Bóg, nie mogąc na to patrzeć, wybrał tylko jedną rodzinę do tego, żeby zaniosła dalej ten Boży obraz, bo Bóg stworzył człowieka po to, żeby pokazać swój obraz. Bóg stworzył człowieka, każdego z nas, dorosłego czy dziecka, wierzącego czy niewierzącego, umieszczając w nim swój obraz, na swój obraz, na swoje podobieństwo. Ale to w obrazie podobieństwie to jeszcze później. Więc Noe razem z rodziną przenosi tą ludzkość do nowej rzeczywistości. Też to się różnie tam dzieje. Jest ta wieża Babel. Ludzie próbują cały czas zastanawiać się, co jest dobre, co złe, i to nie wychodzi. I Bóg wtedy wybiera Abrama, zaprasza go do przeprowadzki. Właściwie nie tyle zaprasza, co mówi, przeprowadź się. I mówi mu w 12 rozdziale Księgi Rodzaju o błogosławieństwie, że on będzie błogosławieństwem dla wielu narodów, przez niego będą błogosławione narody. I tutaj pokazuje Bóg pokazuje na pewien swój pomysł, który dotyczy wybierania ludzi, wybierania w tym momencie człowieka pojedynczego, a potem już narodu, potem Izraela. I poprzez całą historię w Starym Testamencie, kiedy naród już stworzony, Izrael, próbuje odnieść się do tego przymierza, który ma z Bogiem, wychodzi to różnie. Żyje w trudnych warunkach, są różne narody dookoła. Izrael próbuje jakoś poskładać tą rzeczywistość, oddaje cześć innym bogom. To, delikatnie mówiąc, nie wzbudza ze strony Pana Boga zadowolenia i powtarza się taki schemat, że człowiek, kiedy próbuje sam decydować, to nie wychodzi. I teraz, patrząc na ten Stary Testament, zanim jeszcze przyjdziemy do Chrystusa, to było jakieś prawie 100 lat temu, kiedy przeglądali się temu tacy ewangeliczni teologowie, badacze Biblii, i zaczęli się zastanawiać, to o co chodzi z tą misją? To kto tu w końcu jest na misji? Czy to Kościół jest na misji, czy Bóg jest na misji? Czy to jest Boża misja, do której On nas zaprasza? I ukuli, po łacinie czasem ładne różne rzeczy brzmią, nazwali to Missio Dei, Boża misja. I nawet stwierdzili, że to jest pewien atrybut Boga, to jest misyjność, to jest docieranie do człowieka i to jest to, że Bóg jest Bogiem misji i to zasadniczo to On zaprasza ludzi, On zaprasza Kościół do tego, żeby realizować Jego misję w świecie, do tego, żeby ludzkość, Bóg stworzył Adama i Ewę jako pierwszych ludzi i byli blisko Niego, żeby ludzkość mogła znowu być blisko Niego. I takie założenie, kiedy przyjmiemy, popatrzymy na to, że to jest Boża misja, Bóg jest w misji, do której nas zaprasza, trochę zmienia punkt ciężkości. bardziej może zdejmuje z nas, w tym sensie, że to my musimy Panu Bogu coś udowodnić, raczej pozwala nam na wsłuchanie się na warsztatach i nie tylko, w Jego głos i w Jego prowadzenie, to o co Mu tak naprawdę chodzi? Co On chce osiągnąć? Jaka jest, jaką częścią Jego planu jesteśmy dzisiaj, tutaj, teraz, w 2022 roku w Polsce, w Mińsku Mazowieckim, konkretnie na ulicy Małej, na nabożeństwie Kościoła Chrześcijan Baptystów. Jaką częścią Bożej misji jesteśmy tutaj? I potem to było wspominane niedawno bardzo mocno, czyli Boże Narodzenie. Jezus przychodzi na świat. W momencie, kiedy anioł tłumaczy, któż to się narodzi, to mówi, że przyjdzie ten, który zbawi swój lud od jego grzechów. A potem jest taka sytuacja, możemy zajrzeć do Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus tłumaczy, po co przyszedł i mówi o swojej misji. Właściwie nie musi dużo mówić. Czyta proroctwo. Czyta proroka Izajasza. To jest 4 rozdział Ewangelii Łukasza. Taki moment, kiedy to już jest czas, kiedy mimo, że jest jeszcze świątynia, to są już synagogi i w synagogach się wierni spotykają i czytają i analizują to, co jest napisane w tym, co nazywam Starym Testamentem teraz. Jezus dostaje zwór proroka Izajasza, rozwija, znajduje miejsce, to jest 18 werset 4 rozdziału Ewangelii Łukasza i czyta coś takiego. Duch Pana nade mną, ten, który namaścił mnie po to, abym niósł dobrą nowinę ubogim, posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a niewidzącym ponowne przejrzenie, abym rozbitych odesłał wolnymi, abym ogłosił rok przychylności Pana. Możecie mieć inne tłumaczenie, ja mam tutaj tłumaczenie dosłowne. No proszę, nic nie trzeba robić, a już jest wyświetlane. Jezus czyta, to jest niezwykły moment w ogóle, kiedy patrzę się na historię. Czyta, bierze fragment, czyta i mówi, i odwyczytuje z niego Duch Pana nade mną. Mówi o tym, o niesieniu dobrej nowiny, Ewangelii ubogim, wyzwolenia więźniom, niewidzącym przejrzenie, tych, którzy są rozbici czy uciśnieni, żeby byli wypuścili na wolność. I to jest taki moment, że ludzie słyszą, jak on to czyta i ci w tej synagodze uświadamiają sobie, że to chodzi o niego chyba. I zaczynają mu się przyglądać trochę baczniej w tym momencie. No i tam dzieją się kolejne rzeczy. Natomiast Jezus mówi tutaj o sobie, opowiada o sobie, po co on przyszedł. Po to, żeby to, co jest popsute, co jest zniszczone, co jest chore, co jest uciśnione, żeby zostało zmienione. I tak Jezus mówi o swojej misji. Potem powołuje apostołów i w Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale, kiedy wybiera, tam są różne momenty tego powołania, w różny sposób oni trafiają do tej ekipy 12 facetów, którzy chodzili z Jezusem, chociaż nie tylko faceci z nim chodzili, ale akurat ci są wymienieni. I powołuje tych 12. I w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 1 werset, czyli popatrzcie, jest misja Jezusa, po co on został powołany i potem on mówi, po co powołuje swoich 12 uczniów, apostołów. Mateusza 10:1. I przywoławszy swoich 12 uczniów, dał mi władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie, czy wszelką niemoc, zależy w jakim tłumaczeniu. Czyli on powołuje apostołów po to, żeby wnosili zmianę w rzeczywistości. Tu jest mowa o takiej rzeczywistości duchowej, o wypędzaniu demonów i też o fizycznej uzdrawianiu choroby. W innym miejscu, kiedy jest mowa o powołaniu apostołów, jest też tam powiedziane, zostali powołani po to, żeby być z Nim, też do relacji z Jezusem, to w innej Ewangelii. Czyli zobaczcie, Jezus przychodzi, powołuje apostołów, mówi po co oni są powołani, głoszą dobrą nowinę, jak poczytacie sobie cały 10 rozdział Ewangelii Mateusza i 10 rozdział Ewangelii Łukasza, tam jest opisane, w jaki sposób za życia Jezusa działo się głoszenie Ewangelii, jak Jezus wysyłał, na co zwracał uwagę, co było najważniejsze. I potem odchodząc na koniec Ewangelii Mateusza, i to będzie większa część tego, o czym było wizji Kościoła, Mateusza 28, kiedy Jezus mówi na zakończenie swojej obecności tutaj na ziemi, przynajmniej w taki sposób, w jaki przyszedł. Znacie pewnie historię, że Jezus objawia się ludziom w islamie, często są takie historie, że On przychodzi, się objawia, On nie zniknął, ale nie jest już tak, jak był wcześniej. To było po zmartwychwstaniu. 28 rozdział od 18 wersetu Ewangelia Mateusza, od 18 do 20. Jezus tutaj mówi coś takiego. Jezus podszedł i powiedział im: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku, czy aż do skończenia świata. To też zależy od tłumaczenia. Jest taki moment, kiedy się zbierają ludzie i tutaj chwilę wcześniej jest powiedziane, że kiedy mu się kłaniali, to niektórzy wątpili, czy to zmartwychwstanie było naprawdę, czy nie naprawdę. Tam ciągle była wątpliwość. I wtedy Jezus odnosi się do tego i mówi: ja jestem tym, który ma wszelką moc. Ja jestem tym, który ma wszelką moc. Nie wiem, czy to słyszycie. Jezus jest tym, który ma wszelką moc w niebie i na ziemi. I w związku z tym idźcie, czy idąc, czyńcie uczniami wszystkie narody, bo ja jestem, który ma moc wszelką. I mówi o chrzcie, o tym, żeby chrzcić narody i żeby uczyć przestrzegać wszystkiego, co Jezus ich nauczył. Mówi tutaj o dwóch rzeczach, mówi o chrzcie i o przekazywaniu nauki, o przekazywaniu tego, czego Jezus nauczał. I uczniowie zaczęli to robić. Zaczęli to robić w taki sposób, w jaki widzieli u Jezusa, kiedy czytacie Dzieje Apostolskie. Sytuacja przy wejściu do świątyni z Piotrem i z Janem, kiedy człowiek od wielu lat, który nie mógł chodzić, zaczął chodzić. Wywołuje dramatyczne w skutkach wydarzenia. Chwilę wcześniej, też to, kiedy doświadczyli mocy Ducha Świętego. I dzisiaj, to co się dzieje tutaj dzisiaj teraz, nabożeństwo w Mińsku Mazowieckim na ulicy Małej o godzinie 10 w niedzielę 9 stycznia 2022 roku jest częścią nauczania, przekazywania tego, co Jezus przekazał. Nie jest jedynym wyrazem tego. Może również kolędowanie na sianie jest wyrazem przekazywania. Tam był ten osioł, czytałem o nim na Facebooku, bo jak był w Kałuszynie, to zrobił furorę. Nie wiem, czy wiecie. Więc z osłem się dobrze znać. Widziałem go tam na jednym zdjęciu. Więc różnymi sposobami jest przekazywana ta nauka o tym, co Jezus zostawił. I teraz opowiedziałem trochę tutaj, jak to w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie Bóg jest zaangażowany w misję i potem angażuje też nas w misję, tych, którzy idą za Nim. I teraz jak odbywało się to powołanie do tej takiej Bożej misji, do tego, co Bóg chciał zrobić? Ona zwyczaj było dość dramatyczne. Noe po prostu dostał informację, że źle się będzie działo i że ma wybudować arkę i to zrobił. Abraham musiał się przeprowadzić, przejść do nowego miejsca. Kiedy Jezus powoływał uczniów, na przykład Piotra. No wiecie, taka sytuacja. Piotr ma żonę, dzieci, nieduży biznes razem z bratem prowadzą, łowią ryby, sprzedają. I w pewnym momencie Piotr przychodzi do domu i mówi: droga moja żono, odnalazłem prawdę, przestaję pracować, idę sobie, zostajesz z dziećmi, teściowa się zatroszczy. Dramatyczna to jest sytuacja. Nie wiem, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić dzisiaj, szczególnie w sytuacji, kiedy tam prawdopodobnie kobiety dużo mniej pracowały, miały mniej możliwości, że ktoś z nas przychodzi i mówi: ja wiem, co jest prawdą, znalazłem tego mistrza, To się wiąże z tym, że mnie w domu nie będzie zazwyczaj. I w ogóle rzuciłem robotę. Bo przyszedł czas Mesjasza. Ja już wiem. Więc to były takie sytuacje na pewno radykalne. I radykalizm, dramatyzm trochę sytuacji apostołów polegał też na tym, że tylko jeden z nich dożył starości, reszta nie skończyła, jak to ładnie Stary Testament mówi syt ci dni, tak? Skończyli w prześladowaniach, w różny sposób ginąc. Co prawda, później Paweł o tym pisze, że Piotr zabierał swoją rodzinę na wyprawy misyjne, chociaż jak z Jezusem chodził, to chyba jeszcze chodził sam raczej. Ale potem dzieci podrosły, może żona, jakoś to wszystko się poukładało. Paweł o tym pisze, że Piotr podróżuje razem z rodziną, więc to była rodzina misyjna, jakoś to się poukładało. Natomiast zazwyczaj było to dość dramatyczne i radykalne, kiedy Bóg powołuje do misji. I nie wiem, jak to było u was, ten moment nawrócenia, jeżeli jesteście tymi, którzy stanęli tymi dwoma nogami na Bożej drodze. U jednych to było mniej, u innych bardziej radykalne, ale to ma w sobie to wezwanie do podążania za Chrystusem jest takie, że ono nie zostawia nas obojętnym. Trzeba coś zrobić ze sobą. Trzeba coś zrobić ze sobą, ze swoim życiem, z funkcjonowaniem, z codziennością. I dla niektórych to się wiąże z wyjazdem do innego kraju, z wyjazdem do innego miejsca, nawet w pewnym sensie zostawieniem rodziny, trochę tak jak Piotr zrobił, i pójściem w to miejsce, do którego jest go powoływał. Więc dzisiaj Bóg nas też powołuje. Powołuje do tego, teraz jak mówię do was, to wierzę, że też dzisiaj was powołuje. Dla niektórych może na nowo, może coś przypomina. Do tego, żeby być tym, który jest gotowy naprawdę na rzeczy, których wcześniej nie robił. Ze względu na Boga, ze względu na miejsca, w których Bóg szuka ludzi, w których Bóg chce znaleźć tych, którzy się zgubili. Ja mówiłem tutaj wcześniej o tym stworzeniu na Boży obraz i Boże podobieństwo każdego człowieka. Bardzo do mnie przemawia, jak myślę sobie o tych ludziach, których dzisiaj tutaj nie ma na spotkaniu, albo ludzi, którzy są daleko od Boga, to myślę sobie, jak najlepiej oddać taką Bożą perspektywę tej sytuacji. Niekoniecznie jakoś zaangażowaniem swoim czy moim filtrem, myśląc ci wstrętni bezbożnicy, którzy umierają w grzechach. Bardzo mi jest bliski obraz tego syna marnotrawnego. Bo popatrzcie, Bóg stworzył świat, stworzył człowieka, stworzył ze względu na siebie i potem ten jego, nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa, jego gen, ale jego obraz w człowieku, on jest cały czas obecny, tylko to się popsuło, to się pogubiło. Więc tak naprawdę to jest trochę obraz takiego syna marnotrawnego. To jest ktoś, kto został stworzony i przez Boga do tego, żeby być blisko, być z nim w relacji, być częścią jego rzeczywistości, ale jest daleko. Więc kiedy my dzisiaj o takim podejściu, myślę, misyjnym, myślimy o tym, jak i kim są ci ludzie wokół nas, którzy są jeszcze daleko od Boga, to popatrzmy na nich tak trochę jak ten ojciec na tego syna marnotrawnego. Że to jest ktoś, kto był przygotowany do tego, żeby być blisko, żeby być w relacji, żeby prawdziwie być dzieckiem, ale nie jest. I potrzebuje się odnaleźć, być zaadoptowany, usynowiony, włączony w rodzinę. Na nowo włączony w rodzinę, bo nie jest jej częścią. Więc to jeżeli chodzi o takie podejście do misji. Natomiast sama praktyka. Jak Jezus mówił do niektórych z tych, których wybrał, oni byli rybakami, no i tam można było fajnie zbudować taki przekaz. Jezus mówi, pójdźcie za mną, rybacy, a uczynię was rybakami ludzi, tak? Nie wiem, jak to dzisiaj by można było powiedzieć, jak ktoś z informatykiem na przykład, albo nie wiem, zajmuje się bezpieczeństwem danych, albo jest budowlańcem, czy sprzedaje wycieczki zagraniczne. Nie wiem, czy dzisiaj Jezus byłby w stanie, łatwo było takiego obrazu użyć. Natomiast uczynię was rybakami ludzi. I ten obraz rybaka, ja nie wiem, czy ktoś z was jest wędkarzem, ktoś wędkuje trochę? Są tacy, o, tam są wędkarze. Słuchajcie, ja się nie znam na tym za bardzo, obserwuję trochę czasem. I tamci rybacy, oni używali sieci, to były takie, wiecie, zarzucanie szerokie sieci. Ale bywa też tak, że i dzisiaj to chyba w Polsce jest bardziej popularne, że po prostu zarzuca się wędkę i się czeka. I się dobiera tam te różne... Jak?
Przynęty,
dokładnie. Czy to, nie wiem, kukurydza, czy coś tam, czy nie wiem, na żywca już chyba łowić nie można, nie wiem, jakie są przepisy, ale coś tam się zakłada tą przynętę. I się czeka, i się poświęca czas, i się zastanawia, co będzie tutaj najlepsze, żeby spotkać się z tą rybą. I co ciekawe, słuchajcie, wielu z tych ludzi, jak tą rybę złowią, to się jej przyjrzą i potem ją wypuszczają z powrotem. No, on tam kiwa głową, wędkarz, tak jest, prawda? Dokładnie. Czyli sam fakt spotkania, jakieś po prostu tutaj uchwycenie jest to, a nie koniecznie, żeby ją zjeść. Więc tak. I to jest fajny obraz. To jest fajny obraz też, też myślenia o misji. Że jest taka misja, która jest jak zarzucanie sieci. Wiecie, może być na ulicy coś dużego. Może być konferencja. Może być spotkanie w Gorzowie przez Boanerges zorganizowane, żeby pokazać wielu ludziom, że jest rzeczywistość inna. Ale może też być twój osobisty czas z kimś, kogo potrzebujesz poznać, kogo potrzebujesz usłyszeć, dać mu być z nim w tym, co jest dla niego ważne. Jak myślę o używaniu tej przynęty i ryby, to tak nie do końca mi się to klei, ale chodzi o to, że to jest coś dla tej osoby ważne. I to wymaga czasu. To może być jeden na jeden. Jeżeli weźmiesz to, co Jezus powiedział, że On przyszedł po to, żeby dać tym, którym są uciśnieni, którym jest źle, żeby im było lepiej, żeby tym, którzy są chorzy, byli uzdrowieni, żeby tym, którzy doświadczają... Jest ciężko, zasadniczo. Nie jest lekko. Ludzie się nie mają zbyt dobrze. Robiłem w ramach nowych wyzwań, zacząłem studiować socjologię i robiliśmy badania na zajęcia, ale też wynikające z naszych zainteresowań, które badały to, czy ludzie w czasie lockdownu, czy ograniczeń, które były, zdecydowali się zmienić, rzadziej kontaktować z rodziną i z przyjaciółmi. A potem też badaliśmy takie natężenia uczuć, jak radość, spokój, harmonia, zaufanie, empatia, czy też złość, wyobcowanie. I zauważyliśmy tam ciekawą korelację. Ona była bardzo silna, że ci, którzy zdecydowali się zmniejszyć te kontakty z rodziną, u nich w największym wymiarze ten stan emocjonalny się zmienił. My nie jesteśmy psychologami, uczymy się na socjologów, natomiast zaobserwowaliśmy to, że to było bardzo silne. Ludziom jest trudniej, ludziom jest gorzej niż było. Niewielu jest lepiej. Taka smutna konstatacja z tych czasów. Ale to może właśnie jest możliwość. Bo kto może mieć lepiej w tych czasach? Kto ufa temu, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi i nic go nie powstrzyma? Kto jest tym, kto może być użyty, żeby ludzi z tych trudnych stanów pomóc im wyjść? Nie wiem, czy wiecie, ale obecnie największe wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są na obszar związany ze zdrowiem psychicznym. To jest coś, co zaczyna coraz więcej kosztów pochłaniać i pewnie będzie jeszcze więcej pochłaniać. Ludzie nie mają się dobrze. Więc podsumowując, Bóg zaprasza nas do swojej misji. Bóg zaprasza nas do tego, żeby to, co jest Jego atrybutem, to, co jest Jego... w Niego wbudowane, ta misyjność, do tego, żeby być tego częścią. Zapraszał tego Noego, zapraszał Abrahama, zapraszał lud Izrael. Przyszedł tutaj Bóg, człowiek, Chrystus, który pokazał, jak można być w misji. I potem byli apostołowie, którzy przekazywali kolejnym pokoleniom. I dzisiaj jesteśmy my. Odnośnie badań, znalazłem wczoraj pod koniec 2021 roku CBOS, Centrum Badania Opinii Społecznej, robił takie badanie wśród Polaków odnośnie zasad moralnych. Co jest ważne, co jest dobrem i co jest złem. Wyobraźcie sobie, że w 2005 roku prawie 30% ludzi mówiło, że to oni jakby pytali o religię, tak? Ale pytali o takie zewnętrzne zasady. Religię, chrześcijaństwo generalnie, w polskim kontekście katolicyzm. W 2005 roku prawie 30% osób mówiło, że to stąd wiedzą, co jest dobre, a co złe, tak? Z chrześcijańskiego świata, z chrześcijańskiego. Dzisiaj to jest tylko 13%. Dzisiaj tylko nieco, co ósma osoba mówi, że to, co jest dobre, a co złe, to jest uzasadnione tym, co można czytać z Biblii, co jest mówione z kazalnicy, co jest nauczane na lekcjach religii, co wynika z chrześcijańskiego światopoglądu. 13%. Ta próba poradzenia sobie z tym, co jest dobre i co złe, sprawiła, że Ewa i Adam, Adam i Ewa, zostali wyrzuceni z ogrodu. Oni nie chcieli przyjąć Bożej definicji dobra i zła. Dzisiaj ludzkość i Polska nie jest w dobrej kondycji, jeżeli się popatrzy na te badania. Ludzie próbują szukać po swojemu i nie wiedzą, gubią się, to życie się psuje, są problemy. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale wczoraj przeczytałem, że w Wielkiej Brytanii, to trochę straszne i śmieszne, w Wielkiej Brytanii 10% kobiet nie wie, kto jest ojcem ich dzieci, więc to jest dramatyczne z jednej strony, a z drugiej nie wiem, co tam się dzieje. Natomiast w każdym razie 13% Polaków mówi, że nie zastanawia się nad tym, co jest dobre i złe, patrząc na nauczanie Jezusa, patrząc na to, co słyszą, na etykę chrześcijańską, jakkolwiek by to zdefiniować. No i właśnie. I to jest czas dla nas, myślę. To jest czas na to, żeby być tym, którzy współpracują z Bogiem w Jego misji. Jeszcze zanim ostatni fragment przeczytam, z Apokalipsy z 7 rozdziału, z 9 wersetu. Tak ktoś może powiedzieć, o, ja jestem słaby w tym byciu misyjnym. Ja w sensie nie za bardzo nadaję. Jestem introwertykiem. Jak wychodzę do ludzi, to po prostu się przejmuję. Daj Pan Bogu szansę. Wstań rano. Może nie być rano, jak wolisz, to może być wieczorem. Przejrzyj sobie znajomych z Facebooka, z telefonu, pomódl się o nich. Zapytaj Pana Boga, co Bóg ma im do powiedzenia przez Ciebie. Zacznij od tego. Odezwij się do nich, powiedz, dawno się nie odzywam, ale wiesz co, ostatnio częściej o tym myślałem i się modliłem. I wydaje mi się, że mam Ci coś do powiedzenia. A czasem wystarczy powiedzieć, że myślałem, się modliłem i to już otwiera coś. Więc może zacząć tutaj, teraz, nie wiem, dzisiaj wieczorem, jutro rano. Nie trzeba zawsze zarzucać wielkich sieci. To może być po prostu ta wędka, który będzie wymagać czasu, zastanowienia się, bycia czasem w ciszy, czasem posłuchania, a czasem powiedzenia czegoś. I kiedy w Apokalipsie Jezus właśnie z tym jednym, z tych, którzy dożyli starości, chyba jedynym, bo to był Jan, apostoł, Jezus się z nim spotyka, pokazuje mu niezwykłe rzeczy, które udało mu się spisać i dzisiaj możemy czytać to, co on usłyszał, zobaczył, co mu Jezus przekazał. I tutaj w Apokalipsie świętego Jana 7 rozdział, 9 werset na zakończenie. Chcę przeczytać ten werset. Potem zobaczyłem oto tłum wielki, którego nikt nie zdołał policzyć. Stał przed tronem, przed barankiem, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali odziani w białe szaty, z palmami w swoich rękach i wołali donośnym głosem: zbawienie w Bogu naszym, który siedzi na tronie i w baranku. Niezwykły obraz. Obraz tłumu z każdego narodu, plemienia, ludu, języka. Tłumu, który jest wynikiem tego, że Boża misja została zrealizowana. który jest wynikiem tego, że Bóg przywrócił tych, którzy się pogubili, którzy są od Niego daleko. I przywrócił ich też przez każdego z tych, który tutaj siedzi. Czy to będzie wielu, czy to będzie niewielu, nie wiadomo. Pewnie jak zarzuca się sieci, to szuka się miejsc, gdzie są ryby, ale nie zawsze tak jest. Inny obraz, który Jezus używa, to mówi o siewcy, który sieje słowo. Jezus, mówi się, że 3 lata miał taką aktywną służbę i miał tych 12 apostołów. No dobra, było ich trochę więcej. Dzisiaj pewnie są jakieś takie projekty zakładania kościołu, że w 3 lata można więcej wykręcić niż 100 ludzi, jakby podbić ilościowo, ale to chyba nie o to chodzi. Także chcę was dzisiaj z tym zostawić, z tym, żebyśmy byli tymi, którzy są częścią Bożej misji, żeby zacząć tu, gdzie możesz. Może ktoś pojedzie do zupełnie innego kraju, będzie wysłany stąd, wspierany, może wielu misjonarzy stąd wyjedzie do innych krajów, ale może po prostu to twój sąsiad jest tym, który potrzebuje usłyszeć, albo twoja mama, albo twój znajomy, albo dawno niewidziany przyjaciel. Albo ktoś, kto właśnie potrzebuje jakiegoś wsparcia. Poczytaj sobie te fragmenty, popatrz, po co przyszedł Jezus, popatrz, do czego powołał apostołów, popatrz, co apostołowie przekazywali dzisiaj i spróbuj się w tym umiejscowić dzisiaj, tutaj, w 2020 roku, w 2022 roku. Dzięki. Amen.